Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie, właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił, jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie. W tej przypowieści, którą przed chwilą słyszeliśmy, jest taki jeden szczegół, który jest nielogiczny, patrząc z ludzkiego naszego punktu widzenia. Niby wszystko dzieje się tak, jak powinno, to znaczy, kiedy rolnicy dzierżawiący winnice nie chcą oddać to, czego są winni, gospodarz posyła kolejne swoje sługi, a w końcu posyła swego syna. Co nie przynosi rezultatów. I właśnie z pozoru można by powiedzieć, że to jest typowe zachowanie, normalna, jak na taką sytuację, postawa gospodarza. Ale jeśli zastanowimy się głębiej, to dopatrzymy się jednak pewnej nielogiczności. Pewnego, nawet można powiedzieć, błędu ze strony gospodarza. Bo pomyślmy, czy gdybyśmy byli owymi gospodarzami, to czy widząc, jak ci rolnicy postąpili ze sługami, tymi pierwszymi i tymi drugimi, posłalibyśmy do winnicy swego syna? Raczej poszlibyśmy sami, a na pewno nie posłalibyśmy syna, bo przecież bylibyśmy świadomi, jak bardzo jest to ryzykowne. W tym punkcie właśnie ta przypowieść jest nielogiczna. Nielogiczna z ludzkiego punktu widzenia. W tym punkcie właśnie ta przypowieść objawia miłość Boga do nas. On nie cofnie się przed niczym, aby zdobyć nasze serca, aby nas pozyskać dla siebie, dla miłości, dla dobra. Nie cofnie się przed niczym. Nie będzie się kierował ludzką logiką. Podejmie każde ryzyko, a jak wiemy, to ryzyko, które rzeczywiście Bóg podjął, posyłając swego Syna na świat, aby zdobył nasze serca. To ryzyko rzeczywiście się spełniło. Syn został ukrzyżowany. I Bóg Ojciec tego nie żałował. Ani Syn tego nie żałował. Oni tego nie żałują, że to się stało. Bo oni nigdy nie będą żałowali czegokolwiek, co zrobili dla zdobycia naszych serc, dla pozyskania nas, dla miłości. Bez względu na to, co się z nami dzieje, jacy jesteśmy, jaka jest nasza postawa, czy jesteśmy tak zwanymi ludźmi dobrej woli, czy raczej egoistami, jak owi rolnicy z tej przypowieści. I właśnie na gruncie tej dobrej nowiny, tej prawdy o szalonej, tak trzeba powiedzieć, miłości Boga do nas, chciałbym oprzeć tę naszą dzisiejszą refleksję dotyczącą naszego duszpasterstwa, dotyczącą tego trudnego tematu, jakim jest duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych, w ogóle obecność małżeństw niesakramentalnych w Kościele. Jest to wspaniały grunt do refleksji naszej dzisiejszej na początku kolejnego roku naszej duszpasterskiej pracy, naszego życia, naszej wspólnoty duszpasterskiej. I tak pomyślałem, że tym razem przytoczę prawie w całości, przypomnę niektórym, a innym przeczytam po raz pierwszy w całości 84 numer Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II Familiaris Consortio. Pomyślałem sobie, że dla tych, którzy już ten tekst znają, będzie to dobre przypomnienie. Dla tych, którzy nie, okazja, by się z tym pięknym tekstem zapoznać. Ale też chciałbym dziś, teraz przypomnieć ten tekst trochę i dla siebie. Ponieważ ilekroć czytam ten tekst, to nabieram sił, motywacji do tego, by dalej duszpasterzem małżeństw niesakramentalnych być. Wiem, że wy spotykacie się nieraz z odrzuceniem w Kościele jako małżeństwa niesakramentalne. Wielu w każdym razie tego doświadcza. Ale chciałbym powiedzieć, że trochę i mnie się czasem sięgnie. Raz po raz otrzymuję jakiegoś maila albo z kimś rozmawiam, kto ma do mnie pretensje o to, że ja prowadzę duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych, co w przekonaniu tych osób jest jakimś zbyt daleko idącym ustępstwem, jakimś rozmiękczaniem nauki Kościoła, wiary naszej, zasad naszej wiary i tak dalej, i tak dalej. I dlatego ja też potrzebuję sięgać raz po raz do tego pięknego tekstu, który notabene jest takim, można powiedzieć, tekstem fundacyjnym każdego duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych. Jan Paweł II w tej Adhortacji Apostolskiej pisze tak. Codzienne doświadczenie pokazuje niestety, że ten, kto wnosi sprawę o rozwód, zamierza wejść w ponowny związek, oczywiście bez katolickiego ślubu kościelnego. Z uwagi na to, że rozwody są plagą, która na równi z innymi dotyka w coraz większym stopniu także środowiska katolickie, problem ten winien być potraktowany jako naglący. Zagadnieniem tym zajęli się wprost ojcowie synodu, przypomnę, synodu poświęconego życiu rodzinnemu i małżeńskiemu. Kościół bowiem ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych do zbawienia, nie może pozostawić swemu losowi tych, którzy już połączeni sakramentalną więzią małżeńską próbowali zawrzeć nowe małżeństwo. Będzie też niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia. Właśnie kiedy mam okazję polemizować z przeciwnikami duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych, to bardzo często odnoszę wrażenie, że są to ludzie, którzy właśnie nie chcą takim osobom żyjącym w małżeństwie niesakramentalnym dać środki do zbawienia, które Kościół ma do dyspozycji. Mam wrażenie, że mówią, im się to nie należy. Im się to nie należy, bo żyją bez ślubu kościelnego. I oto Jan Paweł II mówi wyraźnie coś przeciwnego. Coś jednoznacznie przeciwnego. Kościół będzie niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać takim osobom do dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia. I żaden malkontent, żaden wróg duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych nie będzie przeszkadzał. Nic nie wskóra. I dalej pisze Jan Paweł II. Niech wiedzą duszpasterze, że dla miłości prawdy mają obowiązek właściwego rozeznania sytuacji. Zachodzi bowiem różnica pomiędzy tymi, którzy szczerze usiłowali ocalić pierwsze małżeństwo i zostali całkiem niesprawiedliwie porzuceni, a tymi, którzy z własnej ciężkiej winy zniszczyli ważne kanonicznie małżeństwo. Są wreszcie tacy, którzy zawarli nowy związek ze względu na wychowanie dzieci, często w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo, zniszczone w sposób nieodwracalny, nigdy nie było ważne. Miłość prawdy. To jest bardzo istotna rzecz, o której tutaj błogosławiony Jan Paweł II przypomina, a czego tak często brakuje. Miłość prawdy. Co powoduje owa miłość prawdy? Powoduje to, że, jak mówi Jan Paweł II, nie wkładamy wszystkich małżeństw niesakramentalnych, wszystkich osób żyjących w małżeństwie niesakramentalnym do jednego wora. A tak się niestety bardzo często dzieje i myślę, że wy jeszcze lepiej wiecie, o czym mówię, niż ja. Wkładanie do jednego wora każdego, bez względu na kontekst jego sytuacji, na to, co się wydarzyło w jego życiu, bez zapoznania z historią, bez zapoznania się z historią jego życia. Wszyscy do jednego wora. Tego nie chciał błogosławiony Jan Paweł II. Wzywał, nie prosił, ale wzywał, nalegał byśmy miłowali prawdę. Kolejne słowa. Razem z synodem właśnie wzywam. Mówi Jan Paweł II. Wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych. Również tych malkontentów, tych, którzy piszą owe maile. Wzywam całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym. Do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła. Każdy katolik według słów błogosławionego Jana Pawła II został wezwany do tego, aby stanął na głowie, by osoby żyjące w małżeństwie niesakramentalnym nie czuły się odłączone od Kościoła. Skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, wręcz powinni uczestniczyć w jego życiu. To przypomina Jan Paweł II, że nawet jeśli żyjecie w małżeństwie niesakramentalnym, jako ochrzczeni nie tylko możecie, ale powinniście uczestniczyć w życiu Kościoła. I dalej mówi, niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich. Niech im dodaje odwagi. Niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i w nadziei. Zamiast pisać maile z pretensjami do duszpasterza małżeństw niesakramentalnych, że wypacza naukę i wiarę Kościoła. Niech się modlą. Niech dodają tym ludziom, którzy żyją w małżeństwach niesakramentalnym, odwagi. Niech się okazują miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i w nadziei. I dalej Jan Paweł II stawia sprawę jasno. I my to samo czynimy w duszpasterstwie małżeństw niesakramentalnych. Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę opartą na Piśmie Świętym niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny, szczególny motyw duszpasterski. Dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa. I to jest właśnie sens, znaczenie tego, że żyjąc w małżeństwie niesakramentalnym nie możecie przystępować do Eucharystii, do Komunii Świętej w pełni. To jest jedyny sens. To nie jest kara. To nie jest wyraz odrzucenia. Nie. To jest wyraz zadanej przez Pana Jezusa Kościołowi troski o nierozerwalność małżeństwa. Chrystus to zadał Kościołowi. I to Kościół ma obowiązek w jakiś sposób wyrazić. Zwłaszcza w takiej sytuacji, w takim kontekście, jak będące we wspólnocie Kościoła osoby żyjące w związku niesakramentalnym, nie mogące uczynić swojego małżeństwa związkiem sakramentalnym, małżeństwem sakramentalnym. I dalej pisze błogosławiony Jan Paweł II, pojednanie w sakramencie pokuty, które otworzyłoby drogę do komunii eucharystycznej, może być dostępne jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak przymierza i wierności Chrystusowi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych powodów, jak na przykład wychowanie dzieci, nie mogąc uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom. Popularnie to już się zwykło nazywać tak zwane białe małżeństwo. Ale tak samo jak Jan Paweł II, tak samo każdy, kto choć odrobinę głęboko wniknie w ten temat, jakim jest małżeństwo niesakramentalne, będzie świadomy tego, jak trudno jest podjąć to, o czym tutaj Jan Paweł II mówi, a co rzeczywiście otworzyłoby drogę do komunii eucharystycznej. Kościół jednak jest w pełni świadomy tego, jak to jest trudne i jak rzadko możliwe. Jednak chciałbym zwrócić uwagę tutaj, w tym momencie, na inne jeszcze słowa. Słowa, nie mogąc uczynić zadość obowiązkowi rozstania się. Spotykałem się z takimi opiniami, że każdy może. Że ja jako duszpasterz małżeństw sakramentalnych powinienem wytłumaczyć tym, którzy w takim małżeństwie żyją, że im się tylko wydaje, że nie mogą uczynić zadość obowiązkowi rozstania się i powrotu do swojego poprzedniego małżeństwa, że powinni podjąć przynajmniej wysiłek odbudowania sakramentalnego małżeństwa. No cóż, widać, Jan Paweł II jest mało kompetentny. W każdym razie mniej od tych, że właśnie komentatorów pouczających, w tym wypadku papieża samego. Jan Paweł II pisze, nie mogąc uczynić zadość obowiązkowi rozstania się. Po prostu tak często bywa, że to jest niemożliwe. Już być może było możliwe do jakiegoś momentu, ale w pewnym momencie bywa, że to jest już niemożliwe. I słowa kończące ten 84. numer adhortacji Familiaris Consortio poświęcony problemowi, zagadnieniu, jakim są małżeństwa niesakramentalne w Kościele. Postępując w ten sposób, czyli otaczając duszpasterską troską, miłością. Małżeństwa niesakramentalne, Kościół wyznaje swoją wierność Chrystusowi i Jego prawdzie. Jednocześnie kieruje się uczuciem macierzyńskim wobec swoich dzieci, zwłaszcza tych, które zostały opuszczone bez ich winy przez prawowitego współmałżonka. Po raz kolejny Jan Paweł II woła o matczyną miłość. Myślę, że tego jest ciągle w Kościele za mało. A przecież Kościół jest i ma być matką. Kto tego nie czuje, nie czuje Kościoła. Kto nie chce w tym uczestniczyć, nie chce uczestniczyć w życiu Kościoła. Sam się z niego wyklucza. Przynajmniej duchowo. Jeśli nie formalnie. Ten, kto nie chce uczestniczyć w tym macierzyńskim uczuciu Kościoła wobec swoich dzieci, zwłaszcza tych, które zostały opuszczone bez ich winy przez prawowitego współmałżonka. Kościół z ufnością wierzy, czytamy dalej, że ci nawet, którzy oddalili się od przykazania Pańskiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości. To często pojawiające się pytanie. Czy żyjąc w małżeństwie niesakramentalnym mam szansę pójść do nieba? To zdanie daje odpowiedź. Kościół z ufnością wierzy. Kto nie wierzy, wyłącza się sam, przynajmniej duchowo, z Kościoła. Bo Kościół z ufnością wierzy, że ci nawet, którzy oddalili się od przykazania Pańskiego i do tej pory żyją w takim stanie, o którym tu mowa, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości. Jednoznaczna odpowiedź, która też jest moim zdaniem takim wezwaniem do ufności, nie do malkontenctwa. Nie do malkontenctwa, które dotyka wspomnianych już przeze mnie autorów atakujących mnie, nas, nasze duszpasterstwo maili. Ale również malkontentów, którzy są pośród właśnie małżeństw niesakramentalnych, które jeszcze nie trafiły do naszego duszpasterstwa. Po to jesteśmy, po to się spotykamy, by się z tego leczyć. By tę ufność budować, wzmacniać w sobie, pomnażać. By leczyć się właśnie z takiej nieufności. Nieufności do Kościoła, a co gorsze do Boga, że Bóg kocha tego, kto żyje w niesakramentalnym małżeństwie. Myślę, że łatwo jest zwątpić w to, czy Bóg mimo wszystko kogoś takiego kocha. Dlatego tak ważne jest to, o czym dziś tu mówimy, o czym pisze Jan Paweł II w adhortacji, o czym Mówimy sobie zawsze, ilekroć się spotykamy jako duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych. Potrzebna jest ufność. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby tę ufność budować. Ufność, a nie malkontenctwo, nie krytykę. Myślę, że błogosławiony Jan Paweł II z wielką uwagą, będąc w niebie, śledzi życie każdego duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych. Żyje tym, co dzieje się teraz w tej kaplicy. Myśli o tym, modli się za nas. Cieszy się naszym spotkaniem.